od początków dziejów ludzkości. Jeżeli jakiś człowiek mówi Bogu tak, chcę Ciebie, wchodził pod Jego panowanie. W tym momencie on miał króla. Ten król się o niego troszczył. Najlepszą rzeczą w życiu mieć za króla Boga. Nie ma żadnej innej instancji większej niż sam Bóg jedyny. Jeżeli Jego znalazłeś, jeżeli powiedziałeś Mu tak, to masz wszystko, nic więcej nie potrzebujesz. To jest podstawowe zrozumienie. Jeżeli masz Boga, to masz wszystko. On jest dla ciebie wszystkim. W dziedzinie finansów też. Więc jeżeli człowiek mówi Bogu tak, to Bóg troszczy się o ciebie. Ponieważ zaczynasz iść Jego drogami. Od początku Biblii do końca zawsze jest ta sama zasada. Kiedy mówimy Bogu tak, wybieramy Jego drogi w naszym życiu. Jeżeli ktoś ma swoje drogi, nie powiedział Bogu tak. Dlatego wypada spod królowania Bożego. I wtedy rzeczy się dzieją źle w jego życiu. Od początku Biblii do końca. Im szybciej to zrozumiemy, tym lepiej dla nas wszystkich, ponieważ będziemy doświadczać błogosławieństwa. Dlaczego? No bo jeżeli jesteś w królestwie, masz króla, a król troszczy się o swoich poddanych. Podstawowa prawda. Bóg się troszczy o ciebie. Więc jeżeli ty mówisz, Panie, ja chcę wypełniać Twoją wolę, w tym momencie On się Twoimi rzeczami zajmuje, które są Ci potrzebne. Mówiąc o pieniądzach czy o zaopatrzeniu, mówimy, On się będzie troszczył o Twoje finanse, będzie się troszczył o Twoje zaopatrzenie. Kiedy ty troszczysz się, by Go słyszeć i robić, co On mówi, w tym momencie On się zajmuje Twoimi tyłami, Twoim taborem, tym, co potrzebujesz, dom, jedzenie, picie, ubranie i tak dalej. On się tymi rzeczami zajmuje, ale On mówi coś i my mamy to usłyszeć i to wykonywać, co On do nas mówi. W tym momencie my robimy naszą rzecz, a On mówi, ja zrobię to, co wy chcecie. Tak działa od początku Biblii do końca. Bardzo proste spojrzenie. Jak będziemy teraz rozpatrywać w szczegółach, zobaczycie dopiero, jak to widać, rozczłonkowane, powiedzmy, ale ta prawda zawsze się będzie przewijać. Zawsze ta prawda. I to dotyczy zarówno jednej osoby, jak i całych narodów. A w Nowym Testamencie kościołów i pojedynczych wierzących. To samo, te same zasady. Więc spójrzmy może najpierw na prawo mojżeszowe, na Stary Testament, to co było w Starym Testamencie, co Bóg obiecuje tym, którzy będą trzymać się Jego słowa. A więc to jest dla tych, którzy mówią, Panie, tak, ja chcę iść Twoimi drogami. Ale ja chcę iść Twoimi drogami. To znaczy, że to nie jest tylko słowo, tylko za tym idą konkretne czyny. To chcenie jest aktywne, pamiętajmy. Ja mówię tylko o takim aktywnym chodzeniu z Bogiem. I Biblia o tym mówi. Biblia nie uznaje innego chodzenia, jak tylko to aktywne właśnie, które teraz powiedziałem. To jest Boże. 28, 5 Mojżeszowej. Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja Ci dziś daję, wywyższy Cię Pan, Bóg Twój, ponad wszystkie narody ziemi, spłyną na Ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa. Zobaczcie, najpierw, jeśli będziesz słuchał, wiernie wypełniał wszystkie Jego polecenia. Widzicie? I teraz jest powiedziane, wywyższy Cię Pan ponad wszystkie narody. Dlaczego? No, to jest właśnie zasada królestwa. No, skoro Ty jesteś już pod swoim Panem, pod Królem, zgadzasz się z Nim, no to jesteś pod jego jurysdykcją. I będąc na ziemi, on wprowadza królestwo wokół ciebie. Czyli spływają na ciebie wszystkie błogosławieństwa. One same przychodzą, bez wysiłku. Bez wysiłku. Same przychodzą. Na skutek tego, że ty chcesz kroczyć jego drogami. To jest bardzo ważne. Dlatego ciągle będziemy na to zwracać uwagę. A więc drugi werset. Spłyną na ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana Boga swego. I teraz. Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu, błogosławiony będzie owoc twego łona, więc dzieci, tak? Plon twej roli, a więc co będziesz tam siał, cokolwiek, przychówek twych zwierząt, przyrost twego większego bydła, pomiot bydła mniejszego, błogosławiony będzie twój kosz i dzieża. Wszystko, co związane z pracą, to jest rolnicza praca, widzimy, akurat w tym miejscu, ale to dotyczy wszystkiego, czym się zajmujesz, po prostu będzie błogosławione. Jest wyraźnie napisane. I teraz nieważne, co człowiek doświadcza, ważne jest, co Pismo mówi, bo jeden ci nie doświadcza i będzie ciągle narzekał i ciągle będzie mówił, u mnie to tak nie działa. A więc błogosławione będzie twoje wejście i wyjście. Pan sprawi, że twoi, teraz jest mowa o wrogach, o bitwach. Otóż światło, które jest na tobie, spowoduje, że ludzie będą zgrzytać zębami niektórzy, którzy cię zobaczą ze złości. Bo nie znoszą światła, które ty masz. Dlatego chcą z tobą walczyć. Tylko oni jednego nie wiedzą, że to oni są przegranymi, już jak ciebie widzą. Oni tego nie wiedzą. Ty wiesz. Dlaczego? Bo ty nie walczysz z nimi. Ty walczysz z duchami, które są z tymi osobami. Ale oni tego nie rozumieją, ci ludzie. I co te duchy robią? Pan sprawi, że twoi wrogowie, którzy powstaną przeciw tobie, zostaną pobici przez ciebie. Jedną szli drogą przeciw tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą. Każdy, kto się zjednoczy z duchem i będzie chciał autentycznie uderzać w ciebie, przegra. Przegra. Pan rozkaże, by z tobą było błogosławieństwo w spichrzach, we wszystkim, do czego rękę wyciągniesz. Jeszcze raz. Teraz jest bardzo mocne wyznanie. To ósmy werset. To z tego najbardziej zapamiętajcie. Pan rozkaże. To jest już strona Boża, aktywna strona Boża. Tu jest mowa o pewnym działaniu słownym Boga. Pan rozkaże, by z tobą było błogosławieństwo w spichrzach. We wszystkim, do czego rękę wyciągniesz. We wszystkim, do czego rękę wyciągniesz. Wszystko znaczy wszystko, do czego rękę wyciągniesz. Patrzcie. I teraz możesz zadawać pytanie. Panie, czy mam to zrobić, czy tamto zrobić? Co mówi Pismo? Cokolwiek zaczniesz robić. Oczywiście, że jest dobrze się pytać Boga i iść Jego drogami, bo ma lepsze coś i coś mniej lepsze. Mówiąc innymi słowami, jak wybierzesz mniej lepsze, będziesz też błogosławiony. Ale Bóg chce, żebyś był wielokrotnie błogosławiony, dlatego chce, żebyś wybrał to najlepsze, żeby to mogło wielki owoc przynieść, pomnożenie. Pan rozkaże, by z tobą było błogosławieństwo w spichrzach, we wszystkim, do czego rękę wyciągniesz. On będzie ci błogosławił w kraju, który ci daje Pan Bóg. Pan uczyni cię swoim świętym ludem, jak ci poprzysiąg. To jest uświęcenie, święty lud, który chce chodzić tylko drogami Pana. I on będzie widział wszystkie te rzeczy zapowiedziane. One się będą dziać w ich życiu. Po prostu. Pan uczyni cię swoim świętym ludem, jak ci poprzysiągł. Jeśli będzie zachowywał polecenia, jeśli, to jest zawsze warunkowane, zawsze mogę powiedzieć w którymś momencie Bogu nie. I to jest nieporozumienie wielu chrześcijan dzisiaj. Bo oni powiedzieli Bogu tak kiedyś, i w pewnym momencie uważają cały czas, że oni idą z Bogiem. A już skręcili, już mają coraz więcej swojego życia, coraz więcej swoich pragnień, na nowo zaprosili świat. Może jeszcze nie chcą tak grzeszyć, ale już zaczynają się grzechy. Wracają do świata. Dlaczego? Dlatego, że oddalili się od Pana. oddalili się od słowa, a Pismo mówi jasno, żeby trzymać standard, nie popuszczać. Biblia nazywa to czujnością. My musimy trwać w słowie. I to nie jest trudne, tylko wystarczy się na tym skupić, żeby iść z Panem przez życie. Tyle. Po prostu być skupionym na tym, co jest ważne. Rozumieć to, co jest istotne. Dlatego Biblia nazywa służbę Bożą rozumną służbą Bogu. Otóż, kiedy czytasz Pismo, twoje komórki szare się poruszają. Jest to rozumna służba Bogu. Czytasz to Pismo i coś twój mózg zaczyna pracować. Dokładnie, rozumujesz coś. I możesz wybrać to, co jest słuszne dla ciebie. Jeżeli wybierzesz to, co jest z ducha, to, co jest prawdą, będziesz widział dobry owoc. A jeżeli wybierzesz niestety ciało, cielesność i różne grzechy w swoim życiu i dopuścisz je, to będziesz też widział owoc, ale zły. Wtedy błogosławieństwo się zatrzymuje. Dlatego Biblia mówi, jeśli będziesz wykonywał polecenia i chodził jego drogami. I teraz werset 10. Wtedy zobaczą wszystkie narody ziemi. Widzicie, po pewnym okresie czasu, czy jest to związane z upływem czasu, będzie widać różnicę między tymi, którzy znałeś 5 lat temu, oni spojrzą na twoje życie po 5 latach i powiedzą, jest inaczej w twoim życiu. Dlaczego? Dlatego, że upłynął czas, kiedy powiedziałaś, idę z Panem. I co będzie? Wtedy zobaczą wszystkie narody ziemi, że imię Pana zostało wezwane nad wami i będą się ciebie bały. Chwała Pana, która jest na tobie, ona jest potężna. Ludzie, którzy chcą Boga, będą się do ciebie zbliżać. Ci, którzy nie chcieli Boga, będą się oddalać od ciebie. Dlaczego? Bo będą się bali. To jest lęk, który pochodzi od tej chwały, którą nosisz. On może ciebie odpychać od Boga, ale jeżeli powiesz, nie, ja przełamuję wszystko, ja chcę Boga, ja chcę prawdy, ja chcę tego samego Boga, chwycisz Go. On wyciągnie miecz i powiedz, chodź, nadziej się na Niego. Ja mam miecz słowa i ducha. Umrzyj dla siebie, dla swoich pragnień, dla swoich dróg. Dam Ci życie. I On daje życie. Dlatego będą się ciebie lękały te narody. Napełnij cię Pan obfitości dobrami z owocu twego łona, przychówkiem twego bydła, plonami pola w kraju, o którym poprzysiągł przodkom twoim, że da go tobie. Pan otworzy tobie swój dobry skarb nieba, dając w swoim czasie deszcz, który spadnie na twoją ziemię i błogosławiąc każdej pracy twoich rąk. Werset 8 to samo mówił. Pan rozkaże, by z tobą było błogosławieństwo w spichrzach, we wszystkim, do czego rękę wyciągniesz. A tutaj czytamy werset 12. Błogosławiąc każdej pracy twoich rąk. Możesz mieć mniejsze lub większe błogosławieństwo. Jak wybierzesz to najlepsze, co Bóg dla ciebie ma, bo ty też musisz się z tym zgodzić. Bóg cię do niczego nie zmusi. On cię będzie prowadził przez Ducha Bożego. Ale jeżeli wybierzesz te właściwe, czyli trwanie na modlitwie, chodzenie z Bogiem. Naprawdę, to jest proste, to jest łatwe, to jest lekkie. Każdy, kto trochę dłużej chodzi z Bogiem, wie, że chodzenie z Bogiem nie jest trudne. To jest jarzmo przyjemne, lekkie, słodkie. Na początku się wydaje, i diabeł szczególnie mówi, to będzie straszne. Nie. No, to diabeł mówi, ale my go nie słuchamy. Dopiero jak wchodzisz w to, to już diabeł już dawno wie, że on odkrył, on już wie. I dopiero jak już jesteś po drugiej stronie, ty widzisz, jak to jest słodkie, jak to jest przyjemne, jak to jest lekkie. Po prostu samo wszystko przychodzi. I teraz dopiero rozumiesz, jak bardzo ludzie nie wiedzą, jak bardzo są w kłamstwie po drugiej stronie. Dopiero teraz wiesz. Ale dlaczego wszedłeś w to miejsce? Bo Bogu wierzyłeś. Wbrew okolicznościom. Powiedziałeś, że Bóg ma rację i Jego Słowo jest prawdą. I to spowodowało, że Bóg zaczął działać w twoim życiu, się poruszać. Po prostu miałeś króla. A jako Jego poddany, on się troszczy o swoich z królestwa. Ci, którzy są. Dlatego Werset 13. Pan umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu. Nie jest możliwe, żeby królestwo było na końcu. Jeżeli my zaczynamy chodzić z Bogiem, ty będziesz widziany, ty będziesz zawsze pierwszy. W miarę upływu czasu, w miarę upływu, może nie na początku, ale zobaczysz, Bóg cię będzie stawiał z przodu, będziesz miał promocje, różne sprawy będą się działy w twoim życiu. Mówimy o finansach, zaopatrzeniu, więc tu się skupiam. Będą się rzeczy działy. Dlaczego? Dlatego, że ty Bogu powiedziałeś tak, tyle. Więcej, tu nie chodzi, słuchajcie, o to, żeby to mieć. Zaraz do tego też dojdziemy. Więc nie chodzi o to, że my teraz idziemy za Bogiem, aby mieć. Absolutnie nie o to chodzi. Żebyśmy od razu na początku wiedzieli. Tu chodzi o to, że mówimy o finansach, że musimy zrozumieć mechanizmy. Mechanizm polega na tym, kiedy idziesz za Panem, Bóg cię promuje i tyle. Ale ty się nie skupiasz, by być promowanym, rozumiemy? To jest bardzo ważne. Bo niestety jest to Ewangelia sukcesu wtedy. Kiedy ty się skupiasz na tym, żeby mieć jak najlepiej, najwięcej i tak dalej, i tak dalej. Już zły zaczął działać w twoim życiu. Bo pożądania masz. Zaraz pokażemy, że Pismo o tym wyraźnie mówi, że nie mamy mieć tego typu rzeczy. W związku z czym właściwa postawa, czyli szukanie królestwa, a Bóg wszystkie sprawy załatwia. Wszystko pozostałe ci będzie dodane, po prostu co ci jest potrzebne do życia. Dlatego rób swoje i pamiętaj, bądź cierpliwy. Element czasowy ma ogromne znaczenie. Wszystko jest związane z czasem. Przed chwilą czytaliśmy, zobaczą narody. Kiedy? Od razu? Nie. To musi jakiś czas upłynąć, żeby mógł zobaczyć, że u nich się coś dzieje, coś nienormalnego, że im dobrze idzie, że mają wszystko, co trzeba. Zobaczcie, człowiek Boga, i to chcę, żebyśmy jasno wiedzieli, on będzie promowany przez Boga, nie przez swoje zdolności, przez Boga. To jest bardzo ważne. I nieważne, jaka praca. Świat mówi ci, tak, 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 jest promocja. To świat mówi w taki lub inny sposób. U Boga jest zupełnie inaczej. On ma swoje metody i on zrobi. Nie chodzi o to, żebyś miał kierowniczą pozycję, tylko chodzi o to, żebyś miał odpowiednio dużo pieniędzy na cele Boże, żebyś mógł służyć Bogu. To o to chodzi. Wszystko, co masz, służy Bogu. Sam nie żyjesz, a dlatego Bóg ci daje, żebyś mógł służyć Bogu. Królestwo niech się pomnaża. Królestwo jest zawsze dawaniem. On sam jest dawcą dobrym, w liście Jakuba czytamy, dobry dawca i my jako dzieci to samo mamy w sobie. Dawcę. Dlatego wszystko, co otrzymujesz, rozdajesz prędzej czy później. Jeżeli masz nadmiar oczywiście, bo są rzeczy też, które potrzebujesz. Ale chodzi o to, że Bóg się troszczy. Więc miarę upływu czasu musi być widać zmianę wśród nas. To jest prawidłowy rozwój. Ale o co tu chodzi też? Jeszcze raz. Nie chodzi o to, żebyś miał najlepsze auto, dom, milion w banku i jeszcze różne inne rzeczy, które świat stawia na piedestale. Tylko chodzi o to, żebyś ty miał Boga, pokój całkowity w swoim sercu, radość. Żebyś wiedział, że On jest z tobą, żebyś się nie martwił o nic. Tak jak świat będzie się martwił, jęczał, teraz jest koronawirus, później jeszcze coś innego, będzie tego coraz więcej różnych takich rzeczy na świecie, ludzie się będą bać. A ty będziesz w ogóle na to nie zwracał uwagi, bo masz Boga i tyle. To jest twój Bóg. On się wszystkie sprawy załatwia. Również zdrowie troszkę. Więc już zrozumiałeś to i dlatego wiesz, że masz się zająć Jego królestwem. Jego sprawami. Dlatego On ci daje, co potrzebne do życia, wszystko, co potrzebujesz. Będziesz miał zawsze, żeby zjeść, żeby napić się, żeby mieć dach nad głową, żeby mieć odzież, żeby mieć dzieci ubrane, jakkolwiek. Co potrzebujesz? Może nie będą to kokosy. Jednemu Pan da dużo, żeby się dzielił, a drugi tyle, żeby funkcjonował. Tak? Ale zobaczcie, jeden i drugi jest zadowolony. Na tym polega królestwo, bo oni wiedzą, że nie pożądliwość tych rzeczy jest ważna, tylko że mają Boga. I oni Bogu dziękują, ten, co ma więcej i ten, co ma mniej, ale wszyscy mają wystarczająco. Wszyscy mają wystarczająco. To jest Królestwo Boże. Wszyscy mają wystarczająco. A Bóg i tak będzie pomnażał generalnie. Więc Pan umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu. Zawsze będziesz górą, a nigdy ostatni. No to są obietnice, słuchajcie. To są obietnice. Bylebyś tylko słuchał poleceń Pana Boga swego, które ja ci dziś nakazuję pilnie wypełniać. I tekst, który wielokrotnie w piśmie czytamy, nie zbaczaj od słów, które ja ci dzisiaj obwieszczam, ani na prawo, ani na lewo, po to, by iść za bogami obcymi i służyć im. Bóg się troszczy ewidentnie i On mówi, jeżeli ja będę twoim Bogiem, te rzeczy się będą dziać. Te rzeczy się będą dziać. No, teraz potrzeba było pokazać drugą stronę medalu dla równowagi, żebyśmy zrozumieli, jak się dzieje to wśród ludzi, którzy Bogu nie dają możliwości, żeby On nad nimi królował, Bóg. Po prostu nie zgadzają się, nie chcą króla. Oni chcą być królami swojego życia, w związku z czym oni królują. Wtedy Bóg musi się odsunąć, nie może opieki roztaczać nad nimi i wtedy ich życie odpowiednio wygląda. Dlaczego? Bo nie uwierzyli Bogu, nie chcieli iść Jego drogami. No i teraz czytamy dalej. Werset 15, 28 rozdziału. Jeśli nie usłuchasz głosu Pana Boga swego i nie wykonasz pilnie wszystkich poleceń i praw, które ja ci dzisiaj daję, spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa i dotkną cię. Otóż przekleństwo samo w sobie, pamiętajmy, to nie jest, że Bóg życzy ci albo chce tego zła, żeby w twoim życiu było. On nie chce tego, ale to jest twój wybór, który Bóg mówi, jeśli wybierzesz, to ja to zapowiadam, a to jest złe i to się nazywa przekleństwem. Ale jest to związane z wyborem człowieka. Że człowiek wybrał zło, czyli zły kierunek, dlatego Bóg nie może nic zrobić i mówi, no nie mogę powiedzieć, że to jest dobre dla ciebie, czyli błogosławieństwo, więc mówi, to jest przekleństwo. Musimy tak to widzieć, że to jest przekleństwo, czyli coś, co jak źle wybieramy. Okej. A więc spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa i dotkną cię. 16. Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty na polu. Tam czytaliśmy, będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na domu. To jest odwrócone, wszystko odwrócone. Przeklęty będzie twój kosz, twoja dzieża, przeklęty owoc twojego łona, plon twojej roli, przyrost twojego większego bydła, pomiot bydła mniejszego, przeklęte będzie twoje wejście i wyjście. Wszystko, co czytaliśmy przedtem, teraz jest na nie. Wszystko. Pan ześle na ciebie przekleństwo, zamieszanie i przeszkodę we wszystkim, do czego wyciągniesz rękę. Czytaliśmy, tam będzie błogosławie każdej pracy twych rąk, to jest odwrotnie. Zamieszanie, przeszkodę, do czego wyciągniesz rękę? We wszystkim. Człowiek taki się męczy nieustannie. W jego życie jest ciągłą walką o byt. Jest ciągłym zmaganiem się. Już nie będę wszystkiego czytał, później są tam, bo to jest odwrotność tego, co czytaliśmy. W każdym razie będą choroby, tu jest mowa, mnóstwo tych chorób, że niebiosa będą z brązu, tak, ziemia pod tobą będzie żelazna, czyli nie będzie rodzić, tak. Zamiast deszczu ześlę pył. A więc Pan sprawi, że poniesiesz klęskę od swoich wrogów. Widzicie? Jedną drogą przeciw nim pójdziesz, a siedmioma będziesz przed nimi uciekał. Odwrotność. Zbudzisz grozę we wszystkich królestwach ziemi. No i mnóstwo różnych rzeczy tutaj zapowiadanych, nawet więcej jak o tym błogosławieństwie, jakby takie ostrzeżenie, że po prostu to będzie bardzo źle wyglądało, lepiej w tą stronę w ogóle nie idź, nie? Pan dotknie cię obłędem, ślepotą, niepokojem serca. No mocne rzeczy. No może sobie każdy poczytać sam, ja tylko tak wybieram teraz. Werset 29. w południe będziesz szedł po omacku, jak niewidomy idzie po omacku w ciemności. W zabiegach swoich nie będziesz miał powodzenia. W zabiegach swoich nie będziesz miał powodzenia. Stale będziesz napastowany, ograbiany, a nikt cię nie będzie ratował. No, tu też jest mocne. Zaręczysz się z kobietą, a kto inny ją posiądzie. Na przykład. Ktoś, kto się zaręcza, później pszit, nie ma. Zbudujesz dom, a nie będziesz w nim mieszkał. Zasadzisz winnicę, a nie zbierzesz jej owoców. No tragiczne, nie? Wyobraźcie sobie, do jakiego miejsca można dojść, nie? Twój wół na oczach twych zostanie zabity, a nie będziesz go jadł. Twój osioł zostanie ci zrabowany i nie wróci do ciebie. Synowie twojej córki zostaną dane obcemu narodowi. I tak dalej, i tak dalej. No coraz gorzej, bo to narasta tam. Na przykład o chorobach na polu. Wyniesiesz na swoje pole wiele ziarna, a zbierzesz mało, gdyż się pożre szarańca. Zasadzisz i uprawisz winnicę, a nie będziesz pił wina i niczego nie zbierzesz, bo wszystko pożre robactwo. Będziesz posiadał we wszystkich swoich granicach drzewa oliwne, a nie namaścisz się oliwą, gdyż oliwki opadną. Wydasz na świat synów i córki, a nie zostaną u ciebie, bo pójdą w niewolę. Wszystkie drzewa i ziemiopłody pożrą owady. No zobaczcie, to jest straszny stan. Człowiek ma nadzieję, przecież on po to sieje, żeby zebrać. Po to sadzi winnice, po to sadzi drzewa jakieś owocowe i oczekuje zbioru, że będę z tego się żywił. A tu jest powiedziane, wszystko zżarte będzie, będzie po prostu źle. Ty będziesz coś robił, a to będzie na darmo robota, nazywamy to po dzisiejszemu. I tak to właśnie wygląda, że to się wszystko musi odwrócić w naszym życiu. Dlatego my gdzieś startujemy z jakiegoś miejsca. Gdzieś w jakimś miejscu. Ktoś był w życiu na minus powiedzmy 10. Jeżeli chodzi o przekleństwo. Żyłem w przekleństwie na stopniu minus 10. Inny na minus 20 zaczyna. I stopniowo ten, co ma minus 10, potrzebuje powiedzmy 3 lata, żeby wyjść z przekleństwa na błogosławieństwo, na zero. Później następne 2 lata czy 3 idziesz na plus. A ten, co miał minus 20, potrzebuje troszeczkę dłużej. Ponieważ ma tyle bałaganu, że teraz Bóg musi to powoli odkręcać, tak? I on zaczyna odkręcać jego życie. I potrzebuje kilka lat dłużej, przykładowo. Żeby zobaczyć, jestem na zerze, a teraz idę w przód. Więc musimy rozumieć, nie każdy startuje w tym samym momencie. Ale zawsze zaczyna się błogosławienie od momentu, kiedy człowiek Bogu mówi tak. Zawsze jest pójście w górę już od tego momentu. Jak dużo miałeś brudu w swoim życiu, teraz Bóg musi to wyczyścić. I to jest właśnie związane z tą skalą stopni, pod jakim przekleństwem dużym było się. I teraz zaczynamy wychodzić. Więc to się zaczyna dziać. I teraz ta świadomość tego, że Bóg nam błogosławi, jest bardzo ważna. Jeżeli Bóg jest królem, jeżeli On jest Panem, jeżeli rzeczywiście chcemy iść za Nim, tak jak powiedziałem, wchodzimy pod Jego panowanie. Tu jest przykład Izraela, który mówi Bogu tak, tak? Przyjmuje przymierze, oni mówią tak, będziemy to wypełniać, słyszą, mówią tak. I stają się ludem świętym. Powiedzieli Bogu tak. Są Jego ludem. No i teraz jest zapowiedź. Jak będziesz tak lub tak. Każdy, patrzcie, w chrześcijaństwie jest to samo. Każdy z nas może wybrać tak lub tak cały czas. Z tym, że wiemy, że my powinniśmy wybierać tylko Boga. Bo narodzony z Boga generalnie nie grzeszy. Czyli porusza się w kierunku linii życia i tylko życia. A oczyszcza się z dawnych swoich grzechów. Czyli które one się mogą jeszcze pojawić, jakieś tam czkawki poprzedniego życia i my z tego zaczynamy wychodzić. Ale to powinno w miarę szybko nastąpić. W miarę szybko. Aczkolwiek bywa różnie. I Pismo o tym jasno mówi, żeśmy nauczali, zostałem zbawiony, jestem zbawiany, będę zbawiony. W tym nauczaniu przykładowo, że są różne możliwości odpowiedzi człowieka wierzącego, czyli różne drogi mogą być. My idziemy, czy chcemy i pragniemy być żywym Kościołem, który poddaje się Bogu maksymalnie i przyjmuje tą najlepszą opcję. Czyli chcemy iść za Bogiem całkowicie oddani, posłuszeństwie, żeby On zobaczył nasze światło i zechciał je rozpalać coraz bardziej. Bo od naszych wyborów decyduje, jak bardzo On rozpali nas, to znaczy, żebyśmy byli światłem dla innych. Czyli my musimy zrobić pewne kroki, my, piersi, bo mamy już Słowo. Wystarczy je słuchać, mamy Ducha Świętego, wystarczy być poddanym i wykonywać. Jak Bóg widzi, że wykonujemy, na skutek tego, co wykonujemy, Bóg czyni z nas lampę odpowiednią. Więc my musimy przyjąć Jego standardy i Jego sposób prowadzenia i wtedy Bóg zaczyna nas używać. Bo najpierw musimy być oczyszczeni, tak? Czyli podając się Bogu. Okej, także to jest obraz właśnie Izraela, który jest w Starym Testamencie. Jeszcze bym przeczytał werset z 28 rozdziału, od wersetu 45 do 47. Spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa, będą cię ścigały i dosięgną cię, aż cię zniszczą, bo nie słuchałeś głosu Pana, Boga swego, by strzec nakazów i praw, które na ciebie nałożył. Staną się one znakiem i zapowiedzią dla ciebie i twego potomstwa na wieki. Zamiast służyć Panu Bogu twemu w radości i dobrym sercem, mając obfitość wszystkiego, w głodzie, w pragnieniu, w nagości, w największej nędzy będziesz służył swoim wrogom, których Pan naśle na ciebie. Zamiast służyć Panu Bogu twemu w radości i dobrym sercem, mając obfitość wszystkiego. Tu jest mowa, to jest w trakcie cytowania przekleństw, dlatego Bóg mówi, że mogliście w radości mi służyć, sercem dobrym, mając wszystkiego obfitość. Ale żeście podjęli decyzję inaczej. I tutaj właśnie o to chodzi, żebyśmy byli pełni świadomi. Patrzcie, kiedy czynisz Boga swoim królem, wchodzisz pod Jego królowanie i jeżeli chcesz pełnić Jego wolę, skupiasz się na tym, żeby Jemu służyć, w tym momencie On się troszczy o Twoje sprawy. I chciałem zwrócić na to uwagę, że tutaj nie ma mowy o proszeniu o te rzeczy. One przychodzą same. Na skutek Twojego działania. Czasami w kościołach ludzie się skupiają, muszę poprosić o to czy tamto. Nie musisz prosić w momencie, kiedy Bóg obiecuje, że jak będziesz troszczył się o Jego królestwo, to te rzeczy będą Tobie dane. I to na mocy wykonywania Jego woli. A więc chcesz iść Jego drogą, wybierasz Jego drogi i w tym momencie On Cię błogosławi. Po prostu to przychodzi. Wróg na przykład walczy w kościele właśnie między innymi tym, diabeł, że próbuje nas pobudzać do koncentracji na naszych sprawach znowu. Czyli muszę jeszcze dowiedzieć, czy to mam robić, czy tamto robić, czy o to prosić, czy o tamto prosić. I my cały czas patrzymy na nasze małe królestwo. I my naszą rodzinę i mówimy, to muszę zrobić, tamto zrobić, o to poprosić, a tamto nie, a może Panie Boże, o to mam prosić, czy o tamto prosić i ciągle tu, a tutaj potrzebuję być zdrowy, a tutaj to, a to tamto. I my się kręcimy wokół naszych spraw. A zwróćcie uwagę, co tutaj jest napisane. Kiedy robisz Jego sprawy, koncentruj się na Nim. Co to znaczy? Bierzesz krzyż każdego dnia. Ty chodzisz z Bogiem w modlitwie. Ty masz z Nim kontakt. Bo wiesz, że nie żyjesz ty, Chrystus w tobie. Ciebie interesuje Słowo, ty się napełniasz Słowem. Bogactwo Słowa w tobie pracuje. Duch Boga się porusza. Ty po prostu słyszysz Boga. Dlaczego masz nie wiedzieć, co masz robić, skoro Go słyszysz i wiesz, co masz robić? To właśnie polega na tym, że to jest tak lekkie, bo kiedy ty wiesz, co masz robić, po prostu to robisz. To jest właśnie to. Dlaczego ludzie proszą i ciągle, wiesz, po omacku chodzą? Bo chrześcijanie nie modlą się dzisiejsi. Nie mają relacji z Bogiem, nie znają swego Boga, o którym powiedzieli tak. ponieważ się nie modlą, ciągle nie wiedzą, w którą stronę mają pójść. I ciągle wschodzą na poziom znowu. Moje, mi, dla mnie, Panie Boże daj, Panie Boże zrób, Panie Boże to, Panie Boże tamto. I my się skupiamy ciągle na tym małym obszarze naszego własnego życia. Jezus nazywa to małą wiarą w Mateusza 6 rozdziale. Troszczycie się o te wszystkie rzeczy. Jezus mówił. Zobaczcie lilie na polu. One się nie martwią, jak będą ubrane. Wróble nie martwią się o jedzenie. Bóg je żywi. A czy wy nie jesteście ważniejsi niż to wszystko? Przecież Bóg wie o tym, że tego potrzebujecie. No takie stwierdzenie Jezus mówi. I tam nie masz powiedzenie, proście o te rzeczy. Tam nie ma. Tam jest powiedziane tylko, co? Szukaj królestwa. A to ci dane będzie. Dokładnie to samo, co tu widzicie. Że te rzeczy przychodzą. To jest bardzo ważne. Żeby się nie koncentrować ciągle, prosić o to, czy tamto, siamto, amto, wiecie, ciągle my, mnie, dla mnie. Musimy zrozumieć, że ty będziesz wiedział, kiedy chodzisz z Bogiem, Duch po to ci dał, On ci objawia rzeczy przyszłe, On ci mówi, co masz robić, On cię prowadzi konkretnie, więc nie masz pytań. Ty cały czas masz dialog z Bogiem i zanim poprosisz, On już ci odpowiedział. A, okej. Okay. Idziesz w lewo, w prawo. Nawet nie pytasz się. Po prostu cały czas jesteś prowadzony. On zanim byś powiedział pytanie, on ci już mówi, co masz zrobić, bo już masz odpowiedź. To jest chodzenie z Bogiem. Dlatego Jezus, nie zobaczycie, on nie prosił o te rzeczy nigdy w piśmie. Bo to wszystko było normalne, że ojciec się troszczy. On wiedział o tym. Sam nauczał tego. I patrzcie, to jest spójne z tym, co czytamy tu. Tam nie ma, będę ci błogosławił, a na końcu, tylko o to poproś, nie zapomnij. Tego nie ma. Zobaczcie, te rzeczy przychodzą, ponieważ jest jeden warunek. Wypełniasz słowo. I tu mają problem chrześcijanie. Chrześcijanie dzisiaj robią odwrotnie. Najpierw proszą, nie wypełniając słowa. I wiecie, co dostają? Figę z makiem. Dlaczego? Dlatego, że właśnie oni proszą, bo ich nauczono, że musicie prosić. I oni to proszą. No tak, tylko że nie rozumieją, że oni powinni z Bogiem chodzić, robić Jego sprawy, żeby On za ich sprawy się troszczył. A to nie jest trudne. Ja ciągle w tą stronę idziemy. Żebyśmy wreszcie zaczęli żyć Bogiem w pełni. Żebyśmy pokochali Boga tak, że naprawdę już będziesz widział, dzień za dniem to idzie. Już nie wiesz, tam raz na dwa, trzy, cztery dni coś tam zrobisz. Tylko zaczynasz pragnąć Go tak, że zrozumiałeś, że On jest dobry. Te zasady, już nie, diabeł przyjdzie i powie, wiesz, jak nie poprosisz o to, nie otrzymasz, nie? A ty będziesz wiedział, to ja mam z zasady królestwa. Będziesz wiedział. I diabeł już tracił swoją broń, wypada mu z ręki. Bo ty po prostu wiesz, że Bóg po prostu się o ciebie troszczy. Ja na przykład sam po sobie zauważyłem, że od pewnego czasu prawie w ogóle nie proszę Pana Boga. Dlaczego? Prawie mówię, bo tam niektóre rzeczy tak. Ale prawie nie, dlatego że po prostu nie mam potrzeby. Bo wiem, że Bóg po prostu to robi. I też pamiętam w przeszłości, niewiele prosiłem. Były momenty, czasami rzeczywiście była walka tak mocna, że poprosiłem Boga konkretnie. I to jest okej. Okay. Ale wielokrotnie po prostu nie proszę. Bo wiem o tym, że On błogosławi. Dlatego nie muszę się zmagać z tym. To jest ciągły przepływ. On ciągle jest. Więc te rzeczy się dzieją. Okej, więc widzimy, że to tak działa, kiedy człowiek mówi Bogu tak i mówi, chce iść Jego drogami. Że będą się dobre rzeczy działy. Że będą wspaniałe rzeczy się działy. I teraz zwróćmy uwagę na czasy przed prawem mojżeszowym, czyli po Adamie i Ewie, weźmiemy sobie na przykład Abrahama. Zobaczmy Księga Rodzaju, 13 rozdział, werset od 1 do 6. 13 rozdział, kilka przykładów, żebyście zobaczyli, że te same zasady były wtedy już ważne. 13 rozdział. Pierwszy werset i do 6. Abram wywędrował więc z Egiptu z żoną i z całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do Negebu. A był Abram już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. Zatrzymując się na postojach, Abram zawędrował z Negebu do tego miejsca, w którym przedtem rozbił swe namioty, między Betel i Aj, do tego miejsca, w którym uprzednio zbudował ołtarz Pana. 5. werset. Lot, który szedł z Abramem, miał również owce, woły i namioty. Kraj nie mógł utrzymać ich obu, bo zbyt liczne mieli trzody. Musieli więc się rozłączyć. Mieli tyle tego, po prostu, że musieli się rozłączyć. Tak Bóg im błogosławił. To jest pierwszy obraz. Następne, Izaaka spójrzmy, rodzaju 26, od 12 do 14. XXVI rozdział Księgi Rodzaju od 12 do 14. Przebywając w tym kraju, zasiał Izaak ziarno i doczekał się w owym roku stokrotnego plonu, gdyż Pan mu pobłogosławił. I tak stawał się on coraz bardziej zasobny, aż dorobił się wielkiej majątności. Miał liczne stada, owiec i wołów i wiele służby. To też Filistyni zazdrości zasypali ziemią wszystkie studnie, które słudzy jego ojca Abrahama niegdyś wykopali. Sam zaś Abimelek rzekł do Izaaka: odejdź od nas, bo jesteś zamożniejszy od nas. To jest drugi przykład. Czyli Abraham ma syna Izaaka, zobaczcie, ten sam obraz. Lud, który słucha Pana, czy to się dzieje od razu? Nie, to trzeba czasu, który upływa. Każdy z nich dziedziczył po ojcach, tak? Ale dalej szedł i Bóg błogosławił im. Dlatego musimy na to patrzeć w ten sposób, że oni chcieli Boga. Oni chcieli Boga Ojca. Oni mówili ich Ojcu, mówili tak. I dlatego wchodzili pod panowanie. A ponieważ mówili Bogu tak, Bóg ich prowadził, oni robili to, co Bóg mówił, byli posłuszni, Bóg im błogosławił. Tyle. To jest bardzo proste. Dlatego chciałem, żebyśmy tak widzieli królestwo dzisiaj. Właśnie dlatego nauczamy to, żebyście tę sferę finansów rozumieli w bardzo prosty sposób. Nie zmagać się, tylko żyję, chwała Ci, Panie, dzięki, że zaopatrzasz mnie. I tyle. Więc tu jest drugi przykład, Izaak. Zobaczmy trzeci, teraz znowu dziecko Izaaka. Czyli mieliśmy już ojca czy dziadka, teraz był syn, a teraz jest dziecko, Jakub. 30 rozdział. I 43 werset, 30 rozdział, 43. Tak to stał się Jakub człowiekiem bardzo zamożnym. Miał bowiem liczne trzody, a ponadto niewolnice, sługi, wielbłądy i osły. Stał się człowiekiem bardzo zamożnym. Zobaczcie, to szło z pokolenia w pokolenie. Każdy, tak samo nasze dzieci, te, które pójdą za Bogiem, ale mówię, pójdą, a nie będą udawały, że idą. Różnica. Te, które pójdą, Bóg będzie się o nich troszczył. W zależności od czasów, w jakich są, Bóg będzie się troszczył odpowiednio. Zawsze będziesz miał dach nad głową, będziesz miał opiekę i tak dalej. Mogą być okresy, że trzeba będzie opuszczać. Na przykład Europa. Gdy przyjdzie wojna atomowa, będziesz kierowany na zewnątrz. I będziesz wiedział o tym. Znowu, będziesz wiedział o tym przez Boga. I wtedy trzeba być jak Lot, który opuszcza Sodomę i Gomorę, tak? Wszystko zostawia i nie ogląda się wstecz. Ten, kto się będzie oglądał wstecz, może zginąć. Czyli kto będzie jednak chciał zachować coś tam jeszcze spakować to, jeszcze tamto, poczekaj no, jeszcze i zginie. Dlatego musimy być wolni od tego, co mamy. Mimo, że macie to i będziecie mieli, jeden więcej, drugi mniej, nie ma znaczenia. I proszę, żadne zazdrosne oko niech wśród nas nie będzie, że jeden ma więcej, drugi mniej. To jest złe oko. Bóg błogosławi jednemu tak, bo szedł za Panem. Drugiemu tak, bo idzie za Panem. Każdy z nas jest błogosławiony. I nie ma prawa być zazdrosnego oka wśród nas. Bo to jest grzech i to będzie ściągać tą osobę w dół. Chodzi pod przekleństwo. Dlatego my musimy wiedzieć, jak to działa i Bogu dziękować za to, co mamy. A Bóg będzie ci błogosławił. I będzie szedł w górę. Tylko w swoim czasie. Jedni szli już wcześniej, nawet wiekowo byśmy tu patrzyli na siebie. Jedni mają więcej lat. Później weszli na przykład w wiarę, więc tak naprawdę ich się zaczęło chodzenie z Bogiem dopiero tego momentu. Kiedy weszli w wiarę. To jest dopiero start. Ktoś inny wszedł wcześniej w wiarę, dlatego mógł z Panem iść wcześniej. I Bóg mu błogosławi. Inny zaczyna teraz może, Bóg mu błogosławi. Czekaj na swój czas. Nie bądź zazdrosny. I nie myśl, że to wszystko się dzieje w jednym roku. To jest proces. O tym będziemy też mówić. Dzisiaj nie wiem, czy zdążymy, ale będziemy o tym mówić. Więc na razie tylko, żebyśmy zrozumieli proste, bardzo proste zasady Królestwa. Okej, żebyście nie musieli się martwić o to jutro, wiecie, co zjemy, co wypijemy i tego typu rzeczy. Żebyście mieli jasność i pewność i radość z tego, że Bóg jest z wami. Bez względu na to, ile macie dzisiaj. Ale musicie trwać w Słowie. Musicie trwać w Słowie, bo kiedy wychodzicie z Niego, wychodzicie z Królestwa. Wychodzicie w cielesność. Uwaga, cielesność, chrześcijanie, ci, którzy chcieliby być cieleśni, tam nie ma Pana. Tam jest władza diabła. Dlatego jeżeli ktoś zamierzałby być cielesny, będzie upadał. Dlatego od razu mówię, nie wchodźcie na ten teren, absolutnie. W duchu, z Panem przebywać. Zawsze mówić tak, miejcie radość z Nim, On będzie was napełniał. To jest bardzo proste. Po prostu nie być upornym. Tym twardy kark, a ja wiem swoje. A mnie to się wydaje, że to tak. Nie, rezygnuj z tego, proszę. Bądź łagodny, bądź uległy. Bądź, Panie, ja nie rozumiem, naucz mnie. Cokolwiek mów, ale bądź szczery przed Bogiem, a Bóg ci wszystko da. Do wszystkiego cię doprowadzi. Ale Bóg, każdy upór, każdy bunt, każde stawianie się, tak zwana lepsza wiedza, jakiegoś chrześcijanina, bo wiesz, on to cytuje tak, a wy cytujecie tak, w związku z czym ja wiem lepiej, tego typu rzeczy i podobne, pokazują, że ludzie będą spadać, ci, co tak mówią. Oni nie mają błogosławieństwa. Dzisiaj to jest rozpowszechniona walka o wersety albo różne takie historie. To nie tędy droga. Ci ludzie sami zamykają przed sobą kurek z błogosławieństwem. Dlaczego? Bo oni mówią Bogu nie. Bóg zabrania tego rodzaju postaw. Bóg chce błogosławić, bo On sam w sobie jest błogosławieństwem z natury. Tam, gdzie On jest, to jest po prostu ciągle błogosławieństwo, tylko żeby On tam był. Właśnie to, o to tu chodzi. Żeby On był w danym miejscu. Czyli On chce wejść, jak wejdzie, już jesteś błogosławiony. No. O tym mówimy. Więc to jest tak proste i tak lekkie, że właśnie o to mi chodzi, żeby tego nie komplikować, żebyśmy widzieli, że to działa w sposób prosty. To jest związane z osobą Boga. Z osobą, nie z czymś. Z Nim. Jak On jest, to już masz wszystko. To, co powiedziałem, pierwsze zdanie chyba, czy drugie mówiłem dzisiaj. Jak masz Boga, masz wszystko. Dobrze, mieliśmy Jakuba. To weźmy jeszcze Józefa. 39 rodzaju. 39 rodzaju. Drugi werset i trzeci. Pan był z Józefem i dlatego wiodło mu się dobrze. I był w domu swego pana, Egipcjanina. Ten jego pan spostrzegł, że Bóg jest Józefem i sprawia, że mu się dobrze wiedzie, cokolwiek czyni. No czyż my tego nie czytamy cały czas? Taki przykład. Wiemy, znając życie Józefa, ono nie było zawsze różowe. Tak spojrzycie na swoje własne życie, co przeszliście, też było nieróżowe zawsze. Więc patrzcie, ale Bóg był z Józefem. Bóg był z Józefem. Musimy rozumieć, że Bóg musi coś w naszym życiu zrobić, żeby nas wyprowadzić w pełne zaufanie od Niego. Wtedy dopiero płyną błogosławieństwa. Każdy z tych, jak zobaczycie Izaak, Jakub, oni musieli zrozumieć, że tylko Bóg się liczy. Też mieli walki, aż doszli do miejsca, w którym powiedzieli nie, teraz już zrozumiałem. Już więcej swoich tam rzeczy nie ciągnęli, nie próbowali. Po prostu tylko on. Abraham, wiecie, też nawet żonę dał innym ludziom. Dwa razy. Więc widzicie, jest nadzieja. Ale chodzi o to, żeby mieć serce dla Boga. Tego on chce. Czyli zaufanie we wszystkim. I patrzcie, i zrozumieć, jak Bóg działa. Czyli odnawiać swoje myślenie poprzez Słowo Boga, a nie poprzez wpływy demoniczne albo świata. Ale tylko Słowo Boże. Potrzeba nam Pisma. To jest bardzo ważne, żebyśmy tą naukę mieli, żebyśmy już wiedzieli, kiedy przyjdzie diabeł, tam, gadasz, wynocha. Już, tyle, koniec rozmowy. Nie? Rozumiecie? Krótka piłka z diabłem w ogóle nie interesuje nas tak naprawdę. Co tam szepcze, nie? I słuchajcie, i sprawa jest załatwiona. Panujecie. Dlaczego? Bo panujący jest z tobą. To jest tajemnica panowania w ogóle. Dlaczego właśnie się dobrze wiedzie? Bo on rzeczywiście panuje w twoim życiu. Dlatego to jest bardzo proste. Spójrzmy jeszcze na Dawida. Pierwsza Kronik. 29. Pierwsza Kronik, 29-28. Umarł w późnej starości, syty dni, bogactwa i chwały. A Salomon, syn jego, został w jego miejsce królem. Umarł w późnej starości, syty dni, bogactwa i chwały. To jest życie ludzi, którzy Bogu mówią tak. Nie musisz mieć wielkiego bogactwa. Wystarczy, żebyś miał dach nad głową. I masz radość. Masz pokój. Chyba, że Bóg chce z ciebie kula zrobić. No to tak jak tu będziesz miał. Będziesz miał za dużo. Będziesz mógł rozdawać na lewo i prawo na Królestwo Boga. Bo też Bóg tą służbę w Kościele ma. No niektórzy rzeczywiście po to właśnie mają takie zarobki, żeby dawać, łożyć na Królestwo. Ewidentnie. Zresztą to później się tym zajmiemy. Więc zobaczycie, Bóg o wszystko się troszczy. I każdy z nas ma swoje miejsce. Dlatego patrzcie, to co w prawie przed chwilą przeczytałem, dlatego tak dużo czytałem na temat błogosławieństw, żeśmy cytowali 28 rozdział powtórzonego prawa, trochę z 29, żeśmy cytowali, żebyśmy mieli ten obraz pełniejszy, że ta rzeczywistość była już za patriarchów, tu właśnie czytamy, i później już w prawie niektórzy, jak właśnie Dawid, widzimy, że doświadczał tego błogosławieństwa. Dlaczego? Bo on powiedział Bogu tak. I teraz tak, jeszcze raz przypominam, nie zawsze było w ich życiu różowo. Jeszcze raz, nie zawsze było w ich życiu różowo. Na początku przechodzisz różne trudne momenty po to, żeby zrozumieć, że tylko Bóg jest tym, który się liczy w życiu. Tak długo, dopóki żeśmy Bogu gdzieś tam mówili, może jeszcze nie, może ja tam mam jakąś swoją drogę, swoje pomysły i nie oddaliśmy się Mu całkowicie, to błogosławieństwo nie mogło przypływać w wymiarze, w którym miało przypływać. Dlatego musimy zrozumieć, że Bóg chce błogosławić, ale zanim wejdziemy jakby z tego okresu jakichś sytuacji naszych rodzinnych, dawnych, sprzed nawrócenia, co żeśmy narozrabiali być może, tak, to moment startu jest uwierzenia. To jest ten moment startu. I teraz Bóg zaczyna panować. I zaczyna się układanie naszego życia. Dlatego każdy z nich, czy czytamy, Józef mieliśmy, on był w więzieniu, prawda? Musiał ufać Bogu cały czas, miał wizję od Boga. Wiedział, co jest zapowiedziane, że przed nim będą się kłaniać jego rodzice, jak również jego bracia. Wydawało się to kompletnie niemożliwe. Kompletnie niemożliwe. Praktycznie był prawie, że na wyroku śmierci w więzieniu. A tutaj, wiecie, z więzienia wychodzi i zostaje władcą Egiptu praktycznie. Tak? Po faraonie. No to są niesamowite rzeczy. Patrzcie, Bóg jest w stanie to zrobić. Ja chciałbym, żebyśmy mieli obraz Boga, który jest Bogiem znaków i cudów. On jest w stanie zmienić całkowicie nasze życie. Dlatego zaufajmy mu. Dawid, sami widzieliśmy, jak wojował ze swoimi braćmi, tak? Którzy ciągle pogardzali nim. Jak później namaszczony był na króla i jak musiał powoli, powoli dochodzić do władzy. Więc to wszystko było pewnym procesem. Więc to nie działo się z dnia na dzień, to się działo miesiącami, powiedzmy, czy latami. I był pewien wzrost, różne sytuacje. On musiał podejmować decyzje zgodne z Bogiem. I ponieważ robił, podejmował decyzje właściwe, coraz bardziej szedł w górę. Ale Bóg wiedział, że to jest człowiek według jego serca. Bo człowiek, który mówi Bogu tak, dojdzie do miejsca, które Bóg dla niego przeznaczył. Na tym to wszystko polega. Każdy z nas ma jakieś przeznaczenie. I kiedy my mówimy Bogu tak, to my dojdziemy do tego miejsca. On nas doprowadzi. On ma swoje metody. Ale one często są dla nas niezrozumiałe na początku. Dlatego właśnie nauczamy, żebyśmy zrozumieli, że Bóg jest większy. I On w każdych momentach twojego życia jest. I On cię przeprowadzi przez wszystko. Bez względu, jak straszne się to wydawały sytuacje, bez względu, jak sytuacje nie do rozwiązania były, Bóg jest z tobą, a to wystarczy. To wystarczy. Nic więcej nie potrzebujesz. Bóg jest z tobą. To jest najważniejsze dla ciebie objawienie. Musisz to pamiętać. I bez względu na to, w jakiej sytuacji byłeś w swoim życiu, On ciebie doprowadzi do rezultatu końcowego. Tak więc zaufaj Mu całkowicie. Dzisiaj mówimy o finansach, więc jeszcze bym tutaj przeczytał taką świadomość, żebyśmy mieli. Jest to pewien element czasowy. To jest Księga Powtórzonego Prawa, 8 rozdział, werset 16. Na razie to przeczytamy, a później się trochę cofnę. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie, chcąc cię utrapić i wypróbować, aby ci w przyszłości wyświadczyć dobro. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie, chcąc cię utrapić i wypróbować, aby ci w przyszłości wyświadczyć dobro. Dalej, 17 werset. Obyś nie powiedział w swoim sercu, to moja siła i moc moich rąk zdobyły mi to bogactwo. Obyś nie powiedział. Kiedy już dostaniesz bogactwo, kiedy już dostaniesz błogosławieństwo w większym wymiarze, czyli jakiś czas upłynie i obyś w tym momencie nie powiedział, to moja siła i moc moich rąk zdobyły mi to bogactwo. 18. Pamiętaj o Panu Bogu twoim, bo On udziela ci siły do zdobycia bogactwa, aby wypełnić dzisiaj przymierze, jakie poprzysiągł twoim przodkom. On udziela ci siły i bogactwa. I tu jest, znowu wracamy do punktu pierwszego. Masz Boga, masz wszystko. Czyli nie zapominaj. Cokolwiek się dzieje, jak bardzo czas upłynął, może jesteś 20 lat nawrócony, może miałeś różne perturbacje w swoim życiu. Ale nie zapominaj, ponieważ Bóg jest z tobą, Jego Królestwo jest i czekaj na swój czas. Czytaliśmy wcześniej, że Bóg doświadcza, trapi, tak? Aby w przyszłości wyświadczyć ci dobro. Jest coś przed nami. Powiedziałem, zaczynasz w pewnym miejscu mówić Bogu tak i jest czas. Zaczyna się czas. Zaczyna się, że dałeś Bogu królować nad sobą. W tym momencie ruszyły się sprawy w duchu. Aniołowie biegają, sprawy się załatwiają, ponieważ ty wybierasz Boga. No to Bóg załatwia twoje sprawy. I to trwa jakiś czas, ale nadejdzie czas, że to, co tu jest mowa, że w pewnej przyszłości będziesz widział, że już przeszedłeś z minusa na plus i zaczynasz doświadczać dobra. Mówimy o finansach. Cały czas chcę to podkreślać. Zaczynasz doświadczać dobra. Zaczynasz mieć pomysły, których inni nie mają. Masz myśli, których inni nie mają. Masz rozwiązania, których inni nie mają. Skąd to wszystko przychodzi? Bezpośrednio od Boga. I nie masz pytań. Ty po prostu czujesz, masz to zrobić. Wszyscy mówią wokół ciebie inaczej. Ale ty wiesz, co masz zrobić, bo masz to od Boga. Nauczyłeś się ufać. Upłynął czas do tak zwanej przyszłości, w której Bóg chce ci wyświadczać dobro. Ty nauczyłeś się słuchać Pana. Dlatego idziesz w górę. Ale od pewnego miejsca będzie jeszcze szybciej szło. Może jeszcze szybciej szło. Ja mówię o finansach. Ja mówię o zaopatrzeniu cały czas. Aczkolwiek to wszystko ma wpływ na inne dziedziny życia. Bo to samo działa w innych dziedzinach. Ale specjalnie się skupiamy dzisiaj na tym, i zwrócił uwagę, żebyś tylko nie pomyślał, po pewnym czasie chodzenia z Bogiem, że właściwie to, no ja jestem mądry. Tak naprawdę to moja mądrość, to moje książki, to moje szkoły ukończone, to moje zdolności, moja uroda lub coś jeszcze spowodowało, że po prostu jestem kim jestem. Oj, żebyśmy tego nie pomyśleli, bo to jest początek, znowu wychodzę spod panowania Bożego. Jestem w grzechu. Jeżeli zdarzy ci się taka głupia decyzja, że pomyślisz, że to ty i Bóg będzie do twojego serca mówił, to pokutuj czym prędzej. Nie pozwól pozostawać w tym stanie sobie. Pokutuj, żebyś mógł szybko wejść z powrotem pod jego panowanie. Zawsze jak człowiek pokutuje, się odwraca od własnych dróg, może wejść pod panowanie Boga z powrotem. Bo Bóg jest dobry, Bóg przebacza, Bóg, On chce przebaczać. On chce jednego serca. To tylko człowiek ciągle się mu sprzeciwia i ciągle ma swoje drogi. Dlatego diabeł nas kusi, mówiąc, Bóg cię nie kocha. Dlaczego? No bo nie robi tego, co ty chcesz. Bo gdyby cię kochał, to by zrobił to, co ty chcesz. No ale widzisz, no on cię nie kocha. Tak mówi diabeł. Totalnie, wiesz, zakamuflując to, że to ty tak naprawdę swoje drogi pełnisz i niby to miało być błogosławione przez Boga. Nie, twoje drogi nie będą błogosławione. Zobaczcie, co myśmy czytali. Wtedy, kiedy wybieramy Jego drogi, kiedy idziemy Jego drogami, kiedy wybieramy to, co On nas naucza przez Słowo i prowadzenie Ducha, wtedy spokojnie jesteś błogosławiony. I teraz element czasowy. Czyli tu o drugiej rzeczy dzisiaj mówimy, tak? Pierwsze, że wiedz, że jesteś w królestwie i wypełniaj to świadomy i bądź świadomy, że musi upłynąć pewien czas do tego, żebyś doświadczał tych błogosławieństw. Dlatego nie bądź niecierpliwy, ale raczej wytrwały, a w tym wszystkim czujny, żebyś nie pomyślał o sobie, że kiedy ci się troszkę lepiej zaczyna dziać, że to twoja mądrość, że to twoja zdolność, że to cokolwiek z tych rzeczy. Ponieważ znowu wypadasz w tym momencie spod panowania Bożego. Dlatego wtedy błogosławieństwo jest zatrzymane i zaczyna się ponownie wchodzenie, no niestety, ale pod przekleństwo, nie? Tak więc to jest ważne, żebyśmy rozumieli, że Bóg się o nas troszczy. Otóż, zobaczcie, patriarchowie byli błogosławieni, tak, jak żeśmy powiedzieli. Ale teraz Zobaczcie na Izraela, który jest już w ziemi obiecanej. Ma prawo, czytaliśmy, co mają robić, żeby Bóg im błogosławić mógł. I to prawo też mówiło, jak ma funkcjonować cała społeczność Izraelitów, żeby to błogosławieństwo mogło się dokonywać. I tutaj jest element świątyni, bardzo istotny. Wszystko się kręci wokół świątyni. Naród żyje skoncentrowany na Bogu. Na Bogu, który sobie wybrał miejsce święte w Jeruzalem. I punkt ciężkości jest, żeby wszyscy byli skoncentrowani na nim samym. Czyli mają znać prawo i mają odpowiednio postępować, żeby doświadczać błogosławieństwa. Do tego służyło miejsce, w którym oni doznawali przebaczenia grzechów. Jest to świątynia, przybytek mojżeszowy. Dostawali tam przebaczenia grzechów, jak również przychodzili tam do Niego, do Boga, żeby oddać Mu cześć, chwałę i dziękczynienie. Więc wszystko się kręciło koło świątyni, koło Boga. Żeby świątynia mogła funkcjonować, potrzeba było wprowadzić odpowiednie działania, które były związane z pieniędzmi, z utrzymywaniem tych kapłanów, tych, którzy służą w świątyni. I tu właśnie chciałem pokazać, to będzie bardzo ważne, ponieważ to już będzie zahaczało o pewne nauczania, które się pojawiają dzisiaj w kościołach, więc będę chciał, żebyście na to spojrzeli. Otóż świątynia mogła funkcjonować wtedy, kiedy Izrael oddawał dziesięciny. Kiedy dawano dziesięciny, tam też ofiary były dawane. Ze wszystkiego, co otrzymywali, Izraelita musiał zanosić do świątyni dziesięciny, oddawać lewitom i kapłanom. Tylko, że dawali lewitom, a lewici dawali kapłanom. Tak to wyglądało. Więc wszyscy musieli przyjść, każdy Izraelita musiał ze wszystkiego, co dostawał, co rodziła mu ziemia, w jaki sposób do niego doszły po prostu dochody, cokolwiek to było, on dziesiątą część z tego musiał oddać Bogu. I to nie jakąś dziesiątą, tylko zawsze najlepszą. Podobnie, jeżeli chodziło o zwierzęta, które mu się rodziły, tak samo wszystko, co najlepsze, on wybierał, zawsze najlepszą część oddawali dla Boga, jako dziękczynienie, jako to, że Bóg im błogosławi. No i teraz zobaczmy właśnie w Księdze Liczb, 4 Mojżeszowej, rozdział 18 i werset 26. 18 rozdział Księgi Liczb, werset 26. Tak przemów do lewitów i powiedz im, gdy przyjmujecie dziesięciny od Izraelitów, które wam oddałem jako dziedzictwo, to dziesiątą część macie odłożyć na ofiarę dla Pana. Więc oni otrzymywali, lewici od Izraelitów, dziesiątą część. Lewici, do nich należą wszyscy ci, którzy służyli, pomagali kapłanom na zewnątrz przybytku. Wiemy, że sam przybytek zamknięty był, tak? I na zewnątrz była kać, ołtarz ofiarniczy, gdzie zabijano zwierzęta ofiarowane i była kać z wodą. I na zewnątrz usługiwali lewici. Oni nie mogli wejść do przybytku. W przybytku usługiwali kapłani. Tak więc była to służba świątynna. Lewici i kapłani. I oni zajmowali się przybytkiem. To było ich zadanie. Przybytek miał funkcjonować. To było centrum Izraela. On miał funkcjonować jak należy. Bóg miał odbierać ofiary, cześć odpowiednią. On miał być centrum życia narodu. Dlatego Bóg powiedział, że on będzie ich dziedzictwem. że On się zatroszczy o nich, że oni nie mają mieć ziemi, nie mają niczego mieć, natomiast będą dziesięciny składane dla Izraelitów ze wszystkiego, co wszyscy pozostali zarobią. Czyli co im Bóg da, że tak powiem, pobłogosławi na polach, w ich trzodach, jakiekolwiek błogosławieństwo otrzymają Izraelici, oni mieli dziesiątą część z tego wziąć i przynieść właśnie do Jeruzalem i oddać to Lewitom. I teraz z tego oni oddawali dziesiątą część dopiero dalej kapłanom. Więc były te dwa elementy, że kapłani dostawali ekstra jeszcze od właśnie tych Lewitów. Dziesiątą część tego, co Lewici otrzymali, dawali kapłanom, czyli synom Arona i Aaronowi. Więc oni byli utrzymywani. W ten sposób działała świątynia i to jest ważne, żebyśmy rozumieli, że oni tylko służyli świątyni. Czyli byli ludzie, jakby można powiedzieć, Boga, całkowicie oddani funkcjonowaniu samej świątyni. Natomiast pozostali, lud Boga, normalnie funkcjonował, mieli rodziny, Bóg im błogosławił i oni z tego składali dziesiątą część zawsze właśnie na utrzymanie przybytku. To jest ważne. I teraz były takie trzy dziesięciny, chciałem zwrócić uwagę. Pierwsza to jest właśnie ta dziesięcina od Izraelitów, to przeczytaliśmy, 18:26. Przemów do Lewitów i powiedz im, gdy przyjmujecie dziesięcinę od Izraelitów, które wam oddałem jako dziedzictwo, to dziesiątą część macie odłożyć na ofiarę dla Pana. Natomiast druga dziesięcina, którą dają Izraelici, to weźmy powtórzonego prawa, 12 rozdział i werset 11. 12 rozdział, 11 werset i 12. Gdy wybierze sobie Pan Bóg wasz miejsce na mieszkanie dla swego imienia, tam zaniesiecie wszystko, co ja wam dziś nakazuję. Całopalenia, ofiary krwawe, dziesięciny, liczba mnoga, dziesięciny, dary waszych rąk, wszystko, co przeznaczycie ślubem dla Pana. Wobec Pana Boga waszego cieszyć się będziecie, wy, synowie wasi i córki, słudzy, niewolnicy, a także lewita przebywający w waszych murach, bo on nie ma udziału ani dziedzictwa razem z wami. Otóż to jest ta dziesięcina druga. Pierwsza to jest ta, którą była dana lewitom i kapłanom. Ona była dawana corocznie, a ta dziesięcina była drugą dziesięciną, ale zobaczcie, ona troszeczkę jest inna. Ta dziesięcina służyła wyłącznie tym rodzinom i wszystkim, którzy z tą rodziną żyli. Czyli na przykład był lewita, w murach mieszkał z tą rodziną gdzieś, blisko. Czy była, tu jest napisane, synowie, córki, słudzy, niewolnice, lewita, jak również pozostali wszyscy, którzy byli po prostu w tej rodzinie. Oni wszyscy, będąc związani z tym domem, dom był pobłogosławiony, ojciec rodziny brał te wszystkie dziesięciny, które z różnych dochodów przyszły, czy to były zbiory jakichś jabłek, winogron, czegokolwiek, to zanosili. Była też metoda taka, że mogli to spieniężyć, bo jeżeli tego za dużo oczywiście mieli, musieliby dużym wozem jechać, więc oni odpowiednio mogli spieniężać te rzeczy w srebro i z tym przyjeżdżać do Izraela. Po prostu za dużo byłoby tego, więc oni tak to robili. To też tam jest napisane w prawie. I przyjeżdżali i za to żyli. I teraz zobaczcie, jaki jest cel tego życia. Oddanie Bogu chwały. Zobaczcie. Werset 12. Wobec Pana Boga waszego cieszyć się będziecie. Cieszyć się będziecie. To jest pierwsze. W wersecie 7, 12 rozdziału jest coś dalej. Przeczytam cały 7. Tam też wobec Pana Boga waszego ucztować będziecie wraz ze swymi rodzinami. Cieszyć się z dóbr, czyli uczta, cieszenie się z dóbr, które wasza ręka osiągnęła. Uwaga, w czym pobłogosławił wam Pan Bóg? Czyli pełna świadomość tego, że ja to od Boga otrzymuję i Bóg nakazuje z tym przyjść i cieszyć się przed Bogiem z pełną świadomością, że Bóg mi to dał. Widzimy to? Że to właśnie było staniecie przed Bogiem z taką świadomością, to Bóg mi dał i Bóg mówi, cieszę się z tego, że ja wam pobłogosławiłem. Czyli co roku oni wiedzieli, że Bóg im błogosławi przez ten akt. Byli pełni świadomi, że to Bóg jest tym źródłem błogosławieństwa. I oni mieli właśnie to zrobić, żeby pokazać się w Jeruzalem i cieszyć się. Jeszcze jeden fragment 14 rozdziału i werset 23. To jest cały czas o tej dziesięcinie mowa. Będziesz spożywał w obliczu Pana Boga swego na miejscu, które sobie obierze na mieszkanie dla imienia swojego, dziesięcinę z twego zboża, moszczu i oliwy, pierworodne z bydła i trzody, byś po wszystkie dni nauczył się bać Pana Boga swego. Czyli mamy, będą ucztować, ciesząc się z tym, co Bóg im pobłogosławił, ciesząc się i bojąc się Boga, czyli mieć tą właściwą bojaźń. Nie chodzi o strach, tylko taką właściwą, zdrową bojaźń przed Bogiem, że wiem, że to od Boga wszystko pochodzi, że On jest źródłem wszystkiego. I to była ta druga dziesięcina, która była związana tylko i wyłącznie z moim wzrostem. Czyli ja przychodzę do Boga i widzę, że to Bóg mi błogosławi. I dlatego Mu daję tą dziesięcinę bezpośrednio, ale patrzcie, jak to jest. Niby daję, ale patrzcie, co Bóg mówi. Spożyj ją. Czyli ty spożywasz ją. Wszyscy, którzy są w twoim domu. Czyli Bóg nakazuje ci mieć pieniądze pewne, odłożone, byś Boga nimi chwalił. Dla ciebie. To chciałem podkreślić. I to będziemy jeszcze mówić, jeżeli będziemy mówić o Nowym Testamencie. W każdym bądź razie to ma pewne przełożenie na dzisiaj. Ja już teraz od razu może powiem, że tu już pewnie jest sygnał, który widzimy w Nowym Testamencie. Mianowicie Bóg troszczy się po pierwsze o funkcjonowanie świątyni. To jest pierwsze. Mianowicie cały Izrael ma się troszczyć, żeby ta świątynia funkcjonowała. Że ci, którzy są w służbie, oni są utrzymywani. Oni nie mają ziemi, oni pracują dla Pana, dlatego Pan odpłaca im tym właśnie, co pozostali członkowie, że tak powiem, wnoszą, albo co im Bóg błogosławi, z tego błogosławieństwa jest utrzymywana praca w świątyni. Na Nowy Testament przekładając, jest to mniej więcej w ten sposób, że każdy z nas jest błogosławiony, ale nie wszyscy pracują dla Pana na cały etat. Później zobaczycie, że to właśnie jest napisane, Paweł o tym mówi bardzo wyraźnie, że jest tak, że ci, co pracują na cały etat, czyli jak gdyby nie mają innego źródła dochodu, to powinni z tego żyć generalnie. Natomiast w Starym Testamencie dokładnie to widzimy bardzo mocno, bardzo wyraźnie, że im nie wolno było mieć innego dziedzictwa. Pan był ich dziedzictwem, Pan się troszczył o ich, że tak powiem, dochody, ale te dochody były powiązane z całym Izraelem. To Izrael miał dawać dziesięcinę. To on właśnie miał podtrzymywać, tak? Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest tutaj ważna, to była druga dziesięcina, patrzcie. Druga dziesięcina pokazuje, że Bóg wskazuje, żeby mieć swój jakiś pieniądz odłożony. W Starym Testamencie to była dziesiąta część. My nie jesteśmy pod prawem dzisiaj w tym znaczeniu, że musimy wypełniać to tak samo. Ale my możemy zrozumieć pryncypia, jak to działało. I w sferze duchowej zrozumieć, przełożyć na Nowy Testament. I teraz ta druga dziesięcina pokazuje, że ona służyła tak naprawdę nam. Pierwsza służyła na utrzymaniu, można by rzec, świątyni, tak? A druga dziesięcina służyła nam, że to my mogliśmy za to żyć. Dzisiaj przykładowo to jest tak. Odkładasz pieniądze, po to, że jak przyjdzie czas wyjazdu do innego miasta, na przykład na jakiś kongres chrześcijański, już masz. Przykładowo. Że dbasz o to, żeby mieć pewien fundusz odłożony na rzeczy Boże, by go uwielbić, żeby później nie mówić, nie mam pieniędzy. O to chodzi. Rozumiecie? Dlatego ona była odkładana, żebyś miał pewien fundusz na to, żeby funkcjonować, by Boga chwalić, cieszyć się, radować, by ciebie budował Bóg, żebyś ty się bał Boga. To właśnie ta druga dziesięcina. Jeszcze jest trzecia dziesięcina. To jest 14 rozdział, 28 werset. 14 rozdział, 28 werset. Pod koniec 3 lat odłożysz wszystkie dziesięciny z plonu 3. roku i zostawisz w twych bramach. Wtedy przyjdzie Lewita, bo nie ma działu ani dziedzictwa z tobą. No, to co mówiliśmy. Obcy, sierota i wdowa, którzy są w twoich murach, będą jedli i nasycą się. Aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, w każdej pracy twojej ręki. Widzicie? W każdej pracy twojej ręki. To wcześniej czytaliśmy i tu jest ponownie. Czyli wykonywanie prawa, aby być pobłogosławionym, ty musiałeś wypełniać wszystko. Co to znaczyło? To znaczyło, że miałeś funkcjonować tak, żeby całe państwo funkcjonowało, czyli królestwo w tym momencie, Boże, Izrael, żeby Bóg był ich królem rzeczywiście. I o to tu chodziło. Więc świątynia musiała funkcjonować, jak również wszystkie elementy musiały funkcjonować. Otóż ta trzecia dziesięcina mówi, że mogą być wśród was osoby biedne. Osoby z różnych przyczyn, na przykład sierota, straciła rodziców. Może być wdowa, która nie ma męża już, tak? I jest samotna i nikt jej nie może utrzymywać. Lewita oczywiście nie ma dziedzictwa, więc jest wśród was, tak? Więc siłą rzeczy utrzymujecie go. No i cudzoziemiec, który z zewnątrz przyjechał, nie jest częścią narodu, ale na przykład nie znalazł pracy, czegokolwiek jeszcze, więc gdzieś tam chodzi sobie, wiecie, powiedzmy, szukając interesu jakkolwiek, może mu się jeszcze nie wiedzie. Jakkolwiek by na to patrzeć. I teraz zobaczcie, i jemu też masz pomóc. Cudzoziemcowi. I o tę grupę Bóg się szczególnie troszczy. Jeszcze raz powtórzę. To są lewici, którzy są utrzymywani generalnie przez naród, więc oni mają ze wszystkiego do wszystkiego dostęp. Izraelita nie może mu zabronić korzystać. Na przykład jak potrząsają owoce, to tylko raz mogli potrząsać, żeby zostało na drzewie. Dla wdowy, dla sieroty, dla wszystkich potrzebujących. To samo z winogronami. To samo, że mogli na przykład zrywać kłosy. To, co Jezus robił. Że mogli zrywać kłosy i po prostu się tym pożywić. Czyli nie mógł ktoś powiedzieć, nie wolno ci na moje pole wchodzić. Coś w tym rodzaju. Tylko jednej rzeczy nie wolno było robić cudzoziemcy, sierocie, wdowie. Po prostu robić, że tak powiem, żniw na polu nie swoim. Oni mogli się pożywić. Oni mieli pożywić się z tego po prostu, to, co im jest potrzebne i nikt ich nie mógł przygonić. Patrzcie, Bóg troszczył się o wszystkich. Patrzcie. Właśnie to chcę wam pokazać, ten obraz. Tak jak widzieliśmy patriarchów, że Bóg się troszczył, ich rosło bogactwo, tak tutaj Bóg mówi tak, musi być świątynia, to jest punkt, wokół się wszystko kręci. I teraz wszyscy Izraelici troszczą się o świątynię, a z drugiej strony Bóg im błogosławi i jeżeli ktoś jest słaby i z zewnątrz przyjeżdża, wszyscy mają tyle, ile trzeba do jedzenia. Patrzcie, jak piękny model. Jak piękny model, jak w tym modelu widzimy, że każdy był nasycony. Każdy wszystko miał. O to mi chodzi, żebyśmy na to spojrzeli w ten sposób, że Bóg się autentycznie troszczył o tych najsłabszych. I każdy miał dostęp do jedzenia, do picia, do wszystkiego i po prostu nie chodził głodny. Tu o to chodzi, że Bóg się troszczył. Dlatego musimy mieć ten obraz właśnie tej troski Bożej i zawsze teraz ten model, uwaga, będzie się przenosił na Nowy Testament. To wszystko było zawsze w prawie, my to widzimy bardzo dokładnie, szczegółowo wypisane. Natomiast to wszystko się przenosi też na Nowy Testament. Też jest opieka nad właśnie słabymi, nad sierotami, nad wdowami, nad biednymi. Zobaczymy to samo. Też zobaczycie to. To jest dokładnie to samo. Dlaczego? Bo tam, gdzie jest królestwo, tak samo działa. Tak samo działa i też jest opieka właśnie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie ciała Chrystusowego. Więc to wszystko działa. I chciałem, żebyśmy to właśnie tak widzieli, że Bóg jest ten, który troszczy się o wszystkie potrzeby ludu. Mówimy o pieniądzach, mówimy o utrzymaniu. Więc Bóg się troszczy o najsłabszych. To jest bardzo, bardzo ważne. Okej, ja myślę, że tutaj na razie chyba pierwszą część zakończymy. W tym momencie. Amen.